Witam Państwa w Łękawicy. O miejscu tym pisano w XIX wieku. Okolica jest górska, a gleba żytnia. I dalej dodawano. Mieszkańcy należą do szczepu góralskiego, zwanego Żywczanami. Mało słów, dużo treści. Ja zapraszam na wycieczkę po dzisiejszej Łękawicy i proponuję spotkanie z tym, co wyróżnia ją z najbliższego otoczenia. Usłyszą więc Państwo między innymi o najpiękniejszej polichromii w XVI-wiecznym drewnianym kościółku, skarbie, który pewnego dnia 1992 roku został bezpowrotnie utracony. Wspomnimy ojca Michała Tomaszka z Łękawicy, kandydata na ołtarze, ofiarę zbrodniczej ideologii komunistycznej w dalekim Peru. Będzie o płycie dla Jana Pawła II, lodowej jaskini, historii żywiecczyzny. A pod koniec naszego spaceru zaproszę do wizyty u mistrza Józefa Hulki, artysty ludowego, którego pracami zachwycają się na całym świecie. Stańmy tyłem do punktu informacji turystycznej i ruszmy przed siebie w stronę głównej ulicy. Po dojściu do niej proszę przejść przez pasy, skręcić w prawo i iść dalej prosto wzdłuż głównej szosy. Na dobry początek trochę geografii. Łękawica leży u podnóża gór. Wieś rozłożyła się szeroko nad górskimi, bystrymi potokami, Łękawką oraz jej dopływami, Kocierzanką i Okrajnikiem. Od północy, czyli po państwa prawej ręce, wznoszą się pagóry Beskidu Małego. Tam, wśród lasów, ukrywają się należące do gminy urocze wioski Kocierz Moszczanicki, Okrajnik i Łysina. Na południu zaś, całkiem niedaleko, mamy wieś Rychwałt ze słynnym sanktuarium Matki Bożej Rychwałckiej, do którego ściągają pielgrzymki z całej Żywiecczyzny. Zbliżamy się do głównej drogi i przejścia dla pieszych. Proszę ostrożnie przejść na drugą stronę i skierować się w prawo. Idziemy teraz w kierunku zachodnim. Bardzo często, kiedy zawieje mocny wiatr, przynosi stamtąd charakterystyczny zapach jeziornej bryzy. Wszak niedaleko stąd rozciąga się malownicze, usiane białymi żaglami, jezioro Żywieckie. Zapytają Państwo, kto i kiedy wybrał to miejsce, w którym jesteśmy, by wznieść w dziewiczym terenie pierwszy dom. Wszystko zaczęło się gdzieś w zamierzchłym średniowieczu. Zaciszną kotlinę żywiecką upatrzyli sobie rolnicy, którzy zaczęli zakładać tutaj swoje osady, a z czasem i miasto Żywiec. Znany dziejopis, piszący w XVII wieku kronikę Żywiecczyzny, Andrzej Komoniecki, napisał o Łękawicy, iż gdzie ta wieś jest, łąki same bywały, których więcej w tym państwie nie było. Czyli wiemy już, że pionierzy docenili tutaj przede wszystkim walory rolnicze. A kiedy? Prawdopodobnie w XIII wieku, skoro wtedy po raz pierwszy zapisano nazwę Łękawicy. Przez następne stulecia mieszkańcy wioski wiedli mozolny, rolniczy żywot. Władzę nad nimi sprawowali najpierw książęta oświęcimscy, a później królowie Polski. Ci ostatni darowali ziemię żywiecką możnemu rodowi Komorowskich, którzy władali tutaj do końca XVII stulecia. Jeden z Komorowskich podzielił swoje dobra pomiędzy synów. Tak powstało tak zwane Państwo Ślemieńskie, czyli zespół wiosek traktowanych jako niepodzielny majątek. Wówczas to stolicą dla Łękawicy stał się niedaleki Ślemień. Przerwę teraz historyczny wątek. Dochodzimy właśnie do mostu na potoku Kocierzanka. Spływa on ze zboczy Beskidu Małego. Tam w lasach znajdują się niezwykle malownicze wioski, wśród których Łysina jest naprawdę niezwykła. Na wysokości mniej więcej od 600 do 700 metrów, pod wierchem o nazwie Ścieżków Groń, a poprawniej Łysina, na śródleśnych polanach stoi kilkadziesiąt gospodarstw i tyleż samo domków letniskowych. Miastowych przyciągają tutaj cudowne widoki i dzika przyroda na wyciągnięcie ręki. Wielką atrakcją Łysiny jest zamczysko. Nie, nie chodzi o żaden warowny gród. To prawdziwe kamienne miasto. Znajdziemy tam 10-metrowe skalne ściany, szczeliny, turniczki, skalne grzyby, tunele i kamienne mosty. A wszystko to opanowane przez wspinaczy. Zamczysko znane było już przed wiekami, oplotły go niesamowite legendy. Jednak okazuje się, że rzeczywistość jest równie ciekawa. O czym powiem Państwu za chwilę. Tymczasem proszę za mostem skręcić w lewo, w ulicę za wodą. Kontynuujemy zwiedzanie wzdłuż drogi. Dokończę opowieść o zamczysku. Niedawno gruchnęła sensacyjna wiadomość. Na Łysinie odkryto jaskinię lodową. Jedyną w Polsce poza Tatrami. W jaskini położonej na wysokości około 700 metrów, o długości blisko 60 metrów i głębokości tylko 10, lód utrzymuje się przez cały rok. To nieprawdopodobne, ale jednak prawdziwe. Łysina to nie tylko przyroda, to ciekawi ludzie. Z inicjatywy tamtejszych gospodyń utworzono izbę regionalną, w której zebrano wiele starych narzędzi i sprzętów. Inni wpadli na pomysł puszczenia w obieg pocztówek, ukazujących piękno tego zakątka Beskidów. Dla chcącego nic trudnego. Zanim powrócimy z Łysiny, wspomnę jeszcze Państwu o tradycyjnym, a rzadkim zajęciu mieszkańców osiedla. Byli oni świetnymi kamieniarzami. Bloki kamienne ściągali do swoich domostw i obrabiali je na progi chałup, kapliczki i krzyże przydrożne, obudowy studni, schody. Dość o Łysinie. Powróćmy do opowieści historycznej. W XIX stuleciu w Łękawicy i sąsiednich wioskach działały folwarki dworskie. Niewielki, lecz ładny dwór stał na przykład w pobliskim Okrajniku. Groby ostatnich jego dziedziców, Michałowskich i Kuklów, odnajdziemy na placu przykościelnym w Łękawicy. A gdzie odnajdziemy sam kościół? Stoi on na lewym brzegu rzeki, niedaleko stąd. Nie zaprowadzę tam Państwa jednak, ponieważ obecna świątynia, choć ładna, nie jest zabytkiem. A jeszcze całkiem niedawno kościół w Łękawicy byłby pierwszym celem naszego spaceru. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła zbudowano w początkach XVI wieku. Był piękny, drewniany, w stylu jeszcze gotycki. Wieża już z daleka wyróżniała się smukłym, w kształcie ostrosłupa, hełmem. Ale zachwyt wzbudzało przede wszystkim wnętrze świątyni. Ponoć jedno z najpiękniejszych w Polsce. Polichromia biła urodą wszystko inne. Wykonał ją w latach 30. XVII wieku malarz z Żywca Fabian Sobinowicz. Na ścianach i stropie wymalował sceny pasyjne i wyobrażenie sądu ostatecznego oraz liczne postacie świętych. A dopełnieniem była urzekająca urodą i mistrzostwem wykonania ornamentyka roślinna. Feeria barw, czerwienie, błękity, fiolety, listki, kwiaty, owoce, bogactwo motywów, sztuka najwyższych lotów. Niestety, w nocy z 26 na 27 października 1992 roku kościół doszczętnie spłonął. Nie została belka na belce, nie przetrwał ślad po gońcie. Już następnego dnia ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy odprawił na pogorzelisku mszę świętą. Od razu pojawiła się myśl o wzniesieniu nowego kościoła. Stanął po kilku latach. A stary możemy podziwiać jedynie na zdjęciach. Przypominam, że idziemy prosto ulicą za wodą, po prawej stronie potoku Kocierzanka. W tym miejscu warto wspomnieć, że przez gminę Łękawica biegnie jedna z najbardziej malowniczych dróg w województwie śląskim. Pnie się doliną wspomnianej Kocierzanki aż na Przełęcz Kocierską i opada do Andrychowa w Małopolsce. Przed wiekami jeździły tędy wozy kupieckie z Krakowa do Żywca i dalej do Czech. Nie wszyscy o tym wiedzą, że pod koniec XVIII wieku na polecenie cesarza Austrii Józefa II drogę unowocześniono, tworząc najstarszy ponoć w Polsce trakt bity. Był to gościniec cesarski. Pracowali przy nim skazani z najcięższych ówczesnych więzień, które znajdowały się w Nowym Wiśniczu koło Bochni i w czeskim Szpilbergu. Drogę budowano, kiedy Polski nie było już na mapie Europy, a ziemia żywiecka wchodziła w skład austriackiej Galicji. Na odzyskanie niepodległości trzeba było czekać grubo ponad stulecie. Przyczynili się też do tego odważni ludzie z Żywiecczyzny. To im został poświęcony pomnik, który stanął w Łękawicy w 1930 roku, a dziś odnajdziemy go obok budynku Urzędu Gminy. Obelisk jest dziełem tutejszego kamieniarza, a wieńczy go podrywający się do lotu orzeł. Po 20 latach wolności Polacy ponownie stanęli w obliczu wroga, i to okrutnego jak nigdy w historii. Niemcy przeprowadzili bezlitosne wysiedlenie mieszkańców Łękawicy i okolic na wschód, na ich miejsce sprowadzając swoich osadników. Wygnańców transportowano w bydlęcych wagonach, w zimnie i bez dobytku. Doszło do wielu tragedii, o których wciąż się tutaj pamięta. Jednak nie potrzeba światowej wojny, aby byli męczennicy. Tutaj, w Łękawicy, urodził się i wychował ojciec Michał Tomaszek. Jako chłopak decyduje się zostać zakonnikiem, konkretnie franciszkaninem. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1987 roku w Krakowie. W 1989 wyjeżdża na misję do Peru w Ameryce Południowej. Wraz z ojcem Zbigniewem Strzałkowskim głosi Ewangelię i pomaga wieśniakom w górach w Pariakoto. Tam mordują ich bandyci z komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak. Tomaszek żył tylko 31 lat. Na ostatnich przesłanych do kraju zdjęciach widzimy młodego mężczyznę, brodatego i uśmiechniętego. Takiego chcą go tutaj pamiętać. Jego imieniem ochrzczono nowoczesną halę sportową, a we wrześniu w okolicach Dnia Świętego Michała przypomina się postać franciszkanina podczas dużej, radosnej imprezy regionalnej. Wszyscy w Łękawicy czekają, by móc zawołać: „Błogosławiony Ojcze Michale, módl się za nami”. Trwa proces beatyfikacyjny męczennika. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z charakterystycznym krzyżem widocznym po prawej stronie. W lewo odchodzi ulica Jana Pawła II, która w parę chwil doprowadzi do Łękawickiego, stojącego nad potokiem, kościoła. My na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i będziemy kontynuować nasz spacer. Proszę przyjrzeć się dokładnie mijanemu krzyżowi, a ja za chwilę o nim opowiem. Krzyż ten to jedna z prac Józefa Hulki, do którego domu teraz zmierzamy. Krótka informacja porządkowa. Przez moment pójdziemy jeszcze ulicą Zawodą, później skręcimy w ulicę Twórczą. Na Twórczej pomówmy o twórczości. Józef Hulka to jedna z gwiazd polskiej sztuki ludowej. Człowiek niezwykły, stolarz i artysta. Do tego artysta niezwykle wszechstronny. Maluje, rzeźbi, buduje szopki i maski, pisze wierszem i prozą. Uwaga, dochodzimy do rozwidlenia dróg. Proszę wybrać prawą. To właśnie ulica Twórcza. Powróćmy do pana Józefa. Hulka wygrywał konkursy artystyczne, wystawiał jak Polska długa i szeroka. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Artystę uhonorowano najgodniejszymi wyróżnieniami. Otrzymał m.in. nagrodę imienia Oskara Kolberga, naprawdę prestiżową. Urodził się dawno, w 1926 roku. Na tyle dawno, by pamiętać wiejski świat, który już się zatracił, został pożarty przez nowoczesność. W dzieciństwie pomagał rodzicom w pracy w niewielkim gospodarstwie. Później wyuczył się fachu stolarza. Jednak jego prawdziwą pasją stała się sztuka. Już za młodych lat chadzał po kolędzie z tradycyjną szopką, gwiazdą, turoniem i co tam jeszcze było pod ręką. Z czasem zaczął tworzyć coraz misterniejsze szopki, które zapełniał kukiełkami. i wędrował od domu do domu, ożywiając wnętrze szopki przedstawieniami bożonarodzeniowymi własnego autorstwa. A nad głowami migotały bajecznie kolorowe gwiazdy, turoń kłapał pyskiem, śmierć straszyła dzieciaki. I właśnie w ten sposób szopkami podbił Józef Hulka serca znawców i miłośników sztuki ludowej. Ale to tylko wycinek zainteresowań pana Józefa. Podczas ostatniej wojny wystrugał swój pierwszy krucyfiks i za nim poszły dalsze, coraz bardziej skomplikowane rzeźby. A potem doszły jeszcze obrazy, malunki na szkle, maski, wiersze czy opowiadania. Proszę posłuchać próbki twórczości pana Józefa. Wielkim przeżyciem dla mieszkańców Łękawicy było wojenne wygnanie z domu. Hulka poświęcił temu piosenkę, która zaczyna się tak. Dnia 5 listopada Niemiec SS w dom nasz wpada i zaraz nam rozkazuje, wszystkich śpiących poszturkuje, wybierać się. SS-many podłe psiska, cóż i winne te ludziska. Ciemną nocą wysiedlali, po germańsku świajdrykali, Polska świnio. Ta krzyżacka nas hołota wpakowała do auta, w karabiny obstawili, a w nich ostre kule mieli i wywieźli. Zbliżamy się już do domu pana Józefa, ulica Twórcza, numer 16. Zanim jednak zapukamy do jego drzwi, wspomnę państwu o innych twórcach z Łękawicy. W końcu jesteśmy na ulicy Twórczej. W miejscowości działa, i to intensywnie, grupa śpiewacza Konwiwa. Patronuje jej Stowarzyszenie Szeroka, której zadaniem jest promocja gminy. Proszę sobie wyobrazić, że Konwiwa śpiewa dopiero od roku 2006, a ma już na swoim koncie płytę kompaktową. Zatytułowali ją Konwiwa Góralowi. Powstała ku czci Jana Pawła II z okazji jego beatyfikacji. Zapraszam teraz państwa do wizyty w Izbie Regionalnej państwa Anny i Józefa Hulków. Nie pomyliłem się, po prostu jeszcze państwu nie opowiedziałem o niestety nieżyjącej już żonie pana Józefa. Anna Hulka była nie tylko towarzyszką życia, zajmowała się także własną twórczością artystyczną. Specjalizowała się w bibułkarstwie. Już jako mężatka zajęła się malarstwem na szkle i rzeźbą. Pierwszy swój obraz wystawiła, o czym mąż nic nie wiedział, podczas konkursu w Rabce Zdroju i od razu został zakupiony przez tamtejsze muzeum. W 1991 roku małżeństwo otwarło w swoim domu izbę twórczą. Pani Anny już nie ma wśród nas, ale są dzieła obojga małżonków. Podziwiają je na całym świecie. Podziwiajcie i państwo. Z pewnością głęboko w państwa pamięć zapadnie kolekcja unikatowych drewnianych rzeźb, często pomalowanych kolorowymi farbami. Przedstawiają Matkę Bożą, Chrystusa, świętych. Liczne są scenki z życia wsi. Dłużej warto się także zatrzymać przed oryginalnymi obrazami na szkle czy wyrobami z bibuły. Czymś niespotykanym gdzie indziej, specjalnością Józefa Hulki, są zgromadzone w izbie w dużej ilości szopki kukiełkowe, gwiazdy kolędnicze czy charakterystyczne maski. Proszę dać się oczarować sztuce ludowej, sztuce przez duże S. Tym artystycznym akcentem żegnam się z państwem i zapraszam do odwiedzenia izby. Dziękujemy państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszym regionie. Do usłyszenia!